Radosław Fogiel, poseł PiS, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
I Michał Jach, również poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, witam również.
Dzień dobry państwu.
Rozpocznijmy, proszę panów, może od spraw obronności. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta rakieta rosyjska, która znaleziona została w kwietniu pod Bydgoszczą, mogła zostać celowo skierowana na terytorium Polski? Bo takie hipotezy pojawiły się ostatnio w mediach. Pojawiły się też sugestie, że można by zbadać oprogramowanie, o ile oczywiście jest dostępne. Czy ono zostało zmodyfikowane tak, żeby skierować tą rakietę nad polskie terytorium? Na ile jest to możliwa, prawdopodobna hipoteza?
Według mnie to jest bardzo mało prawdopodobne, tym bardziej, że to jest bardzo stara rakieta, więc te rozwiązania technologiczne to są jeszcze sprzed wielu, wielu lat. Zresztą Rosjanie zawsze mieli problemy z nowoczesnymi technologiami, a z technologiami cyfrowymi w szczególności. Także najbardziej w moim przekonaniu prawdopodobna hipoteza to jest, że utracono nad nią kontrol, co nie jest takie niezwykłe. Natomiast nawet w przypadku, gdyby oni to nakierowali, no to jakby niewiele to zmienia. No, wszyscy, kto się znają choć trochę na obronie powietrznej, na szczelności przestrzeni powietrznej, wiedzą, że nie ma stuprocentowej szczelności i warto po raz któryś powtórzyć, że nawet Izrael, który ma najlepszy system obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, tak zwany Iron Dome, żelazna kopuła, też nie ma stuprocentowej szczelności. Też rakiety przerywają tą kopułę i spadają również na zamieszkałe terytorium.
To ja zapytam jeszcze o sprawę właśnie obrony przeciwlotniczej, bo ta budowa systemu obrony, kompletnego systemu obrony przeciwlotniczej w Polsce trwa. Jak zaawansowane są te starania o stworzenie tego kompletnego systemu obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej przede wszystkim w Polsce?
Pierwsze to można powiedzieć, że to się nigdy nie skończy, bo jeśli my zbudujemy ten system bardzo szczelny, maksymalnie szczelny w jakimś czasie, to przeciwnik technologię rozwija i będzie to coś innego. Natomiast myślę, że mamy szczelny system ze względu na wspomaganie przez sojuszników z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, z Francji też tam wspierają nas. Oczywiście również trzeba pamiętać o tym, że Polska też ma osiągnięcia w produkcji takich systemów. Myślę, że w ciągu 3-4 lat powinniśmy osiągnąć bardzo wysoki poziom zaawansowania posiadanej przez własne siły zbrojne wyposażenia przeciwrakietowego, przeciwlotniczego. A do tego czasu też, żeby się słuchacze nie martwili, to oczywiście mamy bardzo silne wsparcie i będziemy mieli, bo to jest zagwarantowane przez Sojusz Północnoatlantycki, przez NATO.
Oprócz tej bezpośredniej obronności jest też sprawa dyplomatycznej i jakby militarnej otoczki tego wszystkiego. Przed nami lipcowy szczyt NATO w Wilnie, ale wcześniej takie nieformalne spotkanie w Wilnie. Panowie są właśnie przed wyjazdem do Wilna na to spotkanie. Co będzie dyskutowane? Kto się spotka?
To jest szczyt parlamentarny NATO na zaproszenie przewodniczącej litewskiego parlamentu. Biorą w nim udział szefowie parlamentów z Polski, pani marszałek Elżbieta Witek oraz szefowie odpowiednio Komisji Obrony i Spraw Zagranicznych krajów członkowskich. Będziemy rozmawiać o oczekiwaniach przed tym szczytem właściwym. Takim dodatkowym kontekstem na pewno będzie opublikowana w czwartek przez szefów Komisji Spraw Zagranicznych 22 krajów, w tym Polski oczywiście, deklaracja o konieczności zrealizowania postanowień szczytu w Bukareszcie i nakreślenia bardzo jasnej ścieżki członkostwa w NATO dla Ukrainy. I co warto zaznaczyć, wśród sygnatariuszy nie są tylko ci, którzy są oczywiści, tak jak Polska, kraje bałtyckie, kraje wschodniej flanki. Podpisał się pod tym również szef kanadyjskiej Komisji Spraw Zagranicznych, amerykańskiej Komisji w Izbie Reprezentantów, francuskiej, niemieckiej. Liczymy, że to będzie silny głos ze strony parlamentarzystów, których będą musieli decydenci już podczas tego właściwego szczytu wziąć pod uwagę.
Ciągle trwają debaty, dyskusje o tym, jak powinna i czy powinna paść taka bezpośrednia obietnica przyjęcia Ukrainy do NATO. Ta sytuacja międzynarodowa jest bardzo skomplikowana, no bo z jednej strony wynika z tego, że NATO ma określone procedury, przepisy, musi być integralność terytorialna kraju, który wstępuje do paktu. Z drugiej strony jest sytuacja wojenna i to bezpośrednie zagrożenie Ukrainy. Z drugiej strony ona wpływa też oczywiście na wschodnią flankę NATO. Panowie się spodziewają, że padnie taka bezpośrednia obietnica, czy też długofalowa ścieżka dotycząca członkostwa Ukrainy w NATO?
Musimy pamiętać, co jest punktem wyjścia. Już w 2008 roku w Bukareszcie jasno członkowie sojuszu powiedzieli, że drzwi do NATO są dla Ukrainy otwarte. W związku z czym tutaj nie ma potrzeby nomen omen tych otwartych drzwi wyważać. To rzecz pierwsza. Rzecz druga. Dla bezpieczeństwa Polski kluczowa jest niepodległa, wolna, kontrolująca 100% swojego terytorium Ukraina. A jedynym w funkcjonującym od 1949 roku gwarantem bezpieczeństwa, pokoju i stabilności jest NATO. W związku z czym wnioski z tego są oczywiste. Naturalnie rozumiemy pewne obawy naszych sojuszników. Rozumiemy, że dziś musimy w pierwszej kolejności wesprzeć Ukrainę, żeby ona agresora ze swoich terytoriów wyparła, ale też warto zwrócić uwagę na jeden szczegół, który często jest zapominany, a warto brać go pod uwagę w dyskusji, nie rozstrzygając, jaka będzie przyszłość. Integralność terytorialna. Mamy w historii precedens, kiedy integralność terytorialna, a w zasadzie jej brak, nie było problemem, by być członkiem NATO. RFN, Niemcy Zachodnie, nie mieli kontroli nad całością swojego terytorium. Zjednoczenie Niemiec nastąpiło dopiero w latach 90. To w żaden sposób nie przeszkadzało, by Republika Federalna Niemiec była członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z mojego punktu widzenia szczyt w Wilnie powinien w sposób bardzo jasny co najmniej powiedzieć, że miejsce Ukrainy jest w NATO.
Panie pośle, pan poseł Michał Jach, spodziewa się pan, że taka deklaracja padnie w jakiejś dalszej czy krótszej perspektywie czasowej członkostwa Ukrainy w NATO?
Ja oczekuję, że podobna deklaracja padnie, jak pan przewodniczący Fogiel mówi. Natomiast myślę, że jednak kwestia tej integralności, czyli sytuacji, gdzie być może nawet po zakończonej wojnie Ukraina nie odzyska kontroli nad pełnym swoim terytorium, że może to być poważny problem w NATO, wśród sojuszników. Natomiast tutaj też musimy brać pod uwagę, że w chwili obecnej myślę, że ani społeczność ukraińska, ani Zełenski absolutnie nie dopuszczają nawet takiej myśli. Dlaczego? No bo badania pokazują, że determinacja do walki, do odzyskania kontroli nad całym terytorium Ukrainy wśród społeczeństwa jest o wiele wyższa niż przed wojną, czy na początku wojny. I myślę, że Zełenski na to by nie poszedł, bo by wiedział, że to by mu całkiem zamykało przyszłość, że nie miałby szans, gdyby zgodził się na jakieś takie podziały terytorium. Tu myślimy przede wszystkim wszyscy chyba o Krymie, że to właściwie mogło to być całkowitym końcem jego kariery politycznej, więc ja myślę, że determinacja jest wielka, zresztą oni bardzo mocno cały czas nie tylko, że nie spoczywają, ale zwiększają presję, akcję propagandową, widać, jeżdżą już po całym świecie, żeby dostawać tej pomocy.
Niezależnie od tego, że wspieramy oczywiście Ukrainę, także sprzętowo, ale także politycznie, musimy również myśleć o własnym bezpieczeństwie. Jak to wygląda, przypomnijmy, jeżeli chodzi o przeznaczone nakłady na obronność w tej chwili.
Ja państwu powiem tylko jedną rzecz. W 2015 roku Polska na obronę narodową, na całą obronę narodową wydała 37 miliardów złotych. W tym roku to jest 4 razy więcej, prawie 140 miliardów złotych. Całkowicie zgadzam się z tym, co pan premier Mariusz Błaszczak często powtarza, że za kilka lat będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, ale musimy utrzymać ten kurs tych zwiększonych wydatków, nawet kosztem tego, no przecież to wiadomo, że idzie tylko z podatków, nawet kosztem tego, że mniej tych pieniędzy będzie skierowane na rozwój państwa, gdyż jeżeli nie będziemy mieli pokoju, jeżeli nie będziemy mieli stabilnej sytuacji za granicą, nie będziemy mogli się rozwijać tak na miarę ambicji Polaków. Myślę, że to jest realne, żeby Ukraina zwyciężyła, czyli rozumiem, zwyciężyła to w sposób taki, że Rosja całkowicie zostanie odrzucona z terytorium, a my będziemy kontynuować, no bo Rosja będzie istnieć, czyli to zagrożenie nie zniknie, tylko zostanie odsunięte dość długo w czasie.
Ja w tym kontekście bym dodał tylko jedno zdanie. Wall Street Journal, artykuł z 30 maja, pisze, że do 2030 roku Polska jest na najlepszej drodze, żeby mieć więcej czołgów niż Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Włochy razem wzięte.
Tak, już wspomnieliśmy o krajach zachodniej Europy, te dwa zdania o Unii Europejskiej. No, nie jest różowo, tak to ujmijmy ogólnie, jeżeli chodzi o stosunki Polski z Unią. Jak pan patrzy na możliwość pewnego jakby odnowienia stosunków z Unią w takim pozytywnym dla obu podmiotów sensie, czyli Polski i Unii?
Oczywiście bardzo byśmy sobie tego życzyli, tylko musimy też jasno powiedzieć, że to nie Polska jest tutaj problemem. Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań, ale ma również, jak każdy inny członek, swoje prawa. Ma prawa podejmować decyzje w tych kwestiach, które są zastrzeżone do kompetencji krajowych. Mamy dzisiaj do czynienia z próbą ciągania, naginania traktatów tak, żeby instytucje europejskie, czy to bezpośrednio, jak Komisja Europejska, czy Parlament, czy za pomocą pomocą takiego kreatywnego prawodawstwa za pośrednictwem wyroków TSUE miały coraz większy wpływ. No, my się na to nie godzimy, bo wstępowaliśmy do Unii na określonych, konkretnych warunkach. Unia Europejska działa wtedy najlepiej, kiedy działa na rzecz swoich członków. To są rzeczy, na których Unia powinna się skupiać, tak jak mamy dzisiaj dyskusję o wspólnym produkowaniu amunicji dla wsparcia Ukrainy. Francuzi byli tutaj hamulcowymi. Mamy sytuację, gdzie trzeba było wesprzeć kraje przyfrontowe, jeśli chodzi o ukraińskie zboże, bo cała Unia solidarnie postanowiła Ukrainie pomóc, to było oczywiste, ale później te kraje takie jak Polska, Rumunia, Słowacja zostały same z tym problemem. Musieliśmy dopiero postawić Komisję Europejską pod ścianą, żeby tę kwestię rozwiązać. W związku z czym ja liczę, że chociażby po wyborach europejskich będziemy mieli do czynienia z parlamentem, z komisją, który mniej będzie się skupiał na ideologicznych wojnach z rządami o charakterze konserwatywnym, które się nie podobają w części krajów Europy, a bardziej będzie się skupiał na tym, żeby Unia Europejska działała z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich.
Dziękuję bardzo za komentarz i rozmowę. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Oraz Radosław Fogiel, szef Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Dziękuję bardzo również.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.